każdą pogodę.
Kwadrans do 12, powracamy do naszego dzisiejszego medycznego tematu razem z gościem Iwony Murawskiej.
A jest nim, przypomnę, dr Piotr Zając, specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej, kierownik oddziału urazowo-ortopedycznego w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Witamy, panie doktorze.
Witam jeszcze raz.
Panie doktorze, mówiliśmy o tym, czym jest dysplazja stawu biodrowego, jak wiele dzieci cierpi na te choroby, jakie są jej przyczyny, a jak się ta choroba objawia?
W części przypadków ona się może w ogóle nie objawiać, tak? Mówimy o takich dysplazjach tak zwanych niemych klinicznie i tutaj trzeba podkreślić rolę badania ultrasonograficznego, które u tych dzieci, które nie prezentują żadnych objawów, nie wykryją ich ani neonatolodzy, ani nawet specjaliści ortopedzi, to badanie może w miarę wcześnie pokazać zakres takiej patologii. Natomiast w tych dysplazjach bezobjawowych najczęściej są to drobne odchylenia, które w zasadzie udaje się doprowadzić do, nazwijmy to, porządku przez chociażby zwykłe zalecenia profilaktyczne. Tak? Natomiast objawy, które stwierdzamy w przypadku dysplazji, to u najmłodszych dzieci najczęściej to są cechy niestabilności stawu biodrowego. Czyli mówiąc prosto, możemy głowę kości udowej wyważyć ze stawu i wprowadzić ją z powrotem na miejsce. Mówimy o objawach wyważania i przeskakiwania, nawet czasem z, można powiedzieć, słyszalnym objawem takiego przeskoku. To są cechy niestabilności stawu. U dzieci nieco starszych podstawowym objawem jest ograniczenie odwiedzenia takiego stawu, czyli pediatra czy ortopeda, badając ruchomość stawów biodrowych, widzi, że jedna kończy rusza się gorzej niż druga i to już czerwona lampka musi się wtedy zapalić. Musimy diagnozować takie dzieci. Często rodzice przychodzą do ortopedy zaniepokojeni asymetrią fałdów udowo-pośladkowych.
No właśnie, bo kiedy rodzic powinien się z takim dzieckiem zgłosić do lekarza?
Mówiąc szczerze, to nie ma jakiegoś ogólnie przyjętego algorytmu postępowania, ale powiedzmy tak, że jeśli dziecko jest obciążone czynnikami ryzyka, czyli spróbujmy to usystematyzować, jeśli to będzie pierwiastka, pierwsze dziecko złożenia pośladkowego z rodziny, u której występowała w przeszłości dysplazja, to tutaj rzeczywiście ta diagnostyka ultrasonograficzna powinna być wczesna i to powinno mieć miejsce w pierwszych tygodniach życia dziecka, a nawet niekiedy, jeśli powiedzmy pediatra stwierdzi po urodzeniu niestabilność biodra i stwierdzi objaw przeskakiwania, no to praktycznie zaraz po wypisie ze szpitala można takie biodro dodiagnozować. Natomiast w przypadku dziecka zdrowego, nazwijmy to w cudzysłowie, gdzie nam chodzi tylko o badanie profilaktyczne i o sprawdzenie, to sądzę, że pierwsze 12 tygodni życia jest taką wystarczającą, można powiedzieć, cezurą. Natomiast jeszcze raz podkreślam, nie ma ogólnie przyjętego algorytmu postępowania, tak? Wracając do objawów jeszcze, tak? U dzieci starszych, u których mamy do czynienia ze zwichnięciem stawu biodrowego nierozpoznanym, bo to niestety jeszcze w dzisiejszych czasach się zdarza, będziemy mieli do czynienia ze skróceniem kończyny i utykaniem, tak? Natomiast u dzieci, czy u młodych dorosłych, w przypadku pozostawienia resztkowej dysplazji, tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, może rozwijać się artroza, zmiany zwyrodnieniowe, no a to już wiąże się z bólem, ograniczeniem ruchomości, objawami takimi typowymi dla zmian zwyrodnieniowych. Wrócę jeszcze, jeśli pani pozwoli, do tej asymetrii fałdów, bo to często niepokoi rodziców. I taka asymetria fałdów udowych czy udowo-pośladkowych niepokoi ortopedę w wypadku, jeżeli ona łączy się jeszcze z innymi objawami, tak? Bo izolowana asymetria fałdów udowych czy udowo-pośladkowych może występować również u dzieci zdrowych, zwłaszcza u tych takich, powiedzmy, pulchnych, puchatych niemowlaków.
A jak można leczyć dysplazję stawów biodrowych?
Czasem w tych, powiedzmy, łagodnych postaciach wady wystarczy zwrócić uwagę rodzicom na zalecenia profilaktyczne. Czyli pielęgnacja stawów biodrowych dziecka powinna się odbywać w zgięciu i w odwiedzeniu, czyli mówiąc popularnie, w pozycji żabki. Tak? Nie jest to oczywiście określenie używane w fachowym piśmiennictwie, ale moim zdaniem ono najlepiej oddaje to, o co nam chodzi. Tak? Kiedy mamy stawy biodrowe zgięte powyżej kąta 90 stopni i odwiedzione, czyli nóżki szeroko, pozycja żabki. Jeśli to powie się rodzicom, to oni wiedzą, czego mają szukać w trakcie pielęgnacji, noszenia, karmienia, zabawy. Unikamy długiego, przewlekłego wyprostu, nie krępujemy tych nóżek w wyproście. Musimy przy zapewnieniu pozycji żabki oczywiście też pamiętać o swobodzie ruchów, bo dziecko może samo mieć pomysł na to, żeby wyprostować chwilowo kończyny, także musimy to zapewnić. I często, zwłaszcza w tych niemych, łagodnych dysplazjach, to wystarczy do tego, żeby staw biodrowy uzyskał prawidłową budowę i prawidłową architekturę. W postaciach poważniejszych. Musimy stosować ortezy, które zapewniają ułożenie zgięciowo-odwiedzeniowe stawu. Jest tych ortez cała masa, poduszka Frejki, szyna koszli, szyny Tubingera, czy popularne ostatnio szelki Pawlika. Wszystkie te ortezy mają na celu ustawienie nóżek w pozycji profilaktycznej i stabilizację nóżek w tej pozycji. Oczywiście musimy pamiętać też o konieczności kontroli ultrasonograficznej takich stawów biodrowych. Myślę, że co najmniej co 4-6 tygodni trzeba takie USG wykonać, żeby widzieć postęp tego leczenia.
A co jeżeli te ortezy, o których pan doktor mówił, albo te działania profilaktyczne nie pomagają?
No, jeżeli mamy do czynienia na przykład ze zwichnięciem stawu biodrowego wrodzonym, które się nie stabilizuje przez ortezy, no to wchodzą w grę poważniejsze działania, czyli już leczenie na oddziale urazowo-ortopedycznym, które polega na stosowaniu wyciągu. Początkowo na stosowaniu wyciągu, tak zwanego wyciągu ponad głowę, który to wyciąg ma doprowadzić do nastawienia stawu, a potem jego stabilizację uzyskujemy stosując niestety opatrunki gipsowe stabilizujące. I później doleczamy bądź w opatrunkach gipsowych innego typu, bądź w ortezach innego typu. Także to jest kolejny krok, można powiedzieć, bo to już się wiąże z pobytem w szpitalu, stosunkowo długim, z koniecznością znieczulenia dziecka po to, żeby założyć opatrunek gipsowy stabilizujący. Natomiast no, u dzieci, u których mamy do czynienia z bardzo poważnymi wadami pojawiającymi się na wczesnym etapie rozwoju płodowego dziecka, no to wchodzi w grę leczenie operacyjne już, tak? Które no jest dosyć, można powiedzieć, dużą ingerencją w anatomię.
Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że Państwu naszym gościem był dzisiaj dr Piotr Zając, specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej, kierownik oddziału urazowo-ortopedycznego w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Iwona Murawska.